Powietrze jest przesycone świeżością wiosennego popołudnia. I musiałam. Po prostu musiałam odpłynąć, choć na kilka chwil, w objęcia poezji. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Dorota Sokołowska z parafrazą cytatu Rafała Kosika. Nazywani są bazgraczami, wierszokletami, w szlachetniejszej formie bardami czy też lirykami. Mistrzem pióra stają się nieliczni, zaś wieszczem może być jeden człowiek na kilkaset lat. Poeci, ludzie o pięknej duszy, przeżywający dogłębniej wszystkie uczucia i mocniej widzący świat w całej jego jaskrawości. Dzięki nim mamy poezję, która porusza najważniejsze tematy ludzkiego życia, początek i koniec, miłość, życie, szczęście, smutek. Dzisiaj porozmawiamy o poezji i jej posłuchamy. Okazja wyjątkowa. Za nami Światowy Dzień Poezji obchodzony co roku 21 marca. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, iż ten dzień ma dać nowy impuls, aby docenić poezję i poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie. Zapytajmy zatem na początek o to, kto czyta poezję.
Zainteresowanie poezją jakby blednie. Bardzo. Ta współczesna poezja może nie trafia do odbiorców tak dosłownie, bo są to jakieś takie przenośnie, metafory, nie bardzo zrozumiałe czasami. Poświatowska, nawet Szymborska, bardziej trafiają niż ci tacy bardzo współcześni twórcy.
Żeby czytać poezję, trzeba rozumieć słowo, a słowo jest coraz mniej używane. Młodzież czyta lektury z opracowaniem i może też dlatego nie rozumie tekstu. I w związku z tym trzeba sobie zadać pytanie, jeżeli ktoś nie rozumie słowa, nie rozumie kilku słów, sensu, nie może lubić czytać poezji. Nie docenia jej, nie wie co to jest. Kiedyś było fajnie chodzić z tomikiem pod pachą, a teraz jest fajnie chodzić z telefonem komórkowym w dłoni i pisać SMS-y z błędami ortograficznymi, no bo inaczej nie można. Ewentualnie używać skrótowców, które na pewno nie potrafią wyrazić wyższych uczuć czy zachwytów, tak jak poezja.
I tyle o czytaniu, choć dzisiaj ważniejsze stanie się pytanie o pisanie i publikowanie poezji. Miesiąc temu Książnica Podlaska zorganizowała sejmik poetycki w ramach Festiwalu Literackiego Autorzy i Książki. Przybyło kilkudziesięciu zaciekawionych autorów, a nad całością czuwał profesor Dariusz Kulesza z Uniwersytetu w Białymstoku. Za chwilę relacja z tego spotkania przeplatana piosenką autorską.
Bo powiadają, parę gram waży ta dusza. I powiadają, to zaledwie parę gram. Ale tych parę gram człowiekiem tak porusza, że rzec by można oto gram dla paru gram. Dla duszy gram. W cienistych słowa sadach jej się spowiadam. Dla mojej duszy gram. Trójdźwiękiem uczuć myśli tęsknień dla niej gram. I niosę ją ku snu. Żaden to ciężar, gdy przybywa dni. A lepiej u niebieskich bram stać prawie sam, niż całkiem sam. Powiadają, parę gram waży ta dusza. I powiadają, to zaledwie parę gram. Gdyby nie ona, czym byś ty się człowieku wzruszał? Czym byś niejasne choć przeczucie siebie miał? Dla duszy gram. cienistych słowa sadach jej się spowiadam. Dla mojej duszy gram trójdźwiękiem uczuć myśli tęsknień dla niej gram i niosę ją ku snom. Żaden to ciężar, gdy przybywa dni, a lepiej u dowolnych bram stać prawie sam niż całkiem sam.
Witam Państwa bardzo serdecznie na sejmiku poetyckim i bardzo dziękuję, że zechcieliście Państwo przyjść. Dziękuję też publiczności. Publiczność jest nieoceniona, bo jest niezbędna. Za chwilę przeczytam nazwiska tych osób, które na sali są, a w dodatku jeszcze funkcjonują jako poeci. Porządek jest alfabetyczny, nie według zasług, według pan Eligiusz Buczyński. Jest. Witam serdecznie. Pani Joanna Dawidziuk. Witamy. Pani Małgorzata Dobkowska. Pan Marek Dobrowolski. Witamy serdecznie. Pani Jolanta Maria Dzienis. Ukłony. Pani Barbara Lachowicz. Pani Mira Łuksza. Miłosława Malzan. W tej wersji proponuję dzisiaj. Pani Elżbieta Michalska. Jest. Pani Aleksandra Nowacka. Witamy serdecznie. Joanna Pisarska. Dziękuję. Teresa Radziewicz. Andrzej Salnikow. Dzień dobry. Kazimierz Słomiński. Jest. Małgorzata Sochoń. Jest. Artur Jan Szczęsny. Też go widziałem. Wiktor Szwed. Szczególnie nisko. Nie tylko z racji na wiek. Janusz Taranienko, który też jest poetą. Niespodzianka. Pani Joanna Tołoczko. Pan Jan Kamiński. Jan jest Jan. I pan Krzysztof Puławski. Ja widziałem jeszcze pani Krystyna Konecka. Widziałem. Tak, niektórzy poeci nie wymagają odnotowania na liście, żeby zaznaczyć swoją obecność. Widziałem także panią Janinę Osewską, którą bardzo proszę, by zechciała się z nami przywitać. Pani Irena Grabowiecka. Witamy najserdeczniej. I cały klub literacki związany ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
Chodzą ulicami ludzie, maj przechodzą, lipiec, grudzień, zagubieni wśród ulic gram. Przemarznięte grzeją dłonie, dokądś pędzą, za czymś gonią i budują wciąż domki z kart. A tam w Mechociankami, tam zadmucha w wiatru kraj, tam powietrze ma inny smak. Porzuć kroków rytm na próbu, spróbuj, znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat. Płyną ludzie miastem szarzy, pozbawieni złudzeń, marzeń, omijają wciąż główny nurt. Kryją się w swych norach krecich i śnić nawet o karecie, co lśni złotem, nie potrafi już. A tam w Mechociankami, tam zaduma w wiatru kraju, tam powietrze ma inny smak. dołożyć kroków rytm na próg. Spróbuj, znajdziesz, jeśli szukać zechcesz, nowy świat, własny świat.
Żyją ludzie, asfalt depczą, nikt nie krzyknie, każdy szepcze. Drzwi zamknięte, zaklepane. Czasem kropla z oczu po policzku w dół się stoczy i to dziwne drżenie rąk.
Bo to w mech odziany karmi, tam zaduma wiatru plami, tam powietrze ma inny smak.
I teraz do rzeczy. Pierwsza diagnoza dotyczy stanu poezji w regionie. Druga stanu poezji w kraju. Pierwszą diagnozę przedstawi Janusz Taranienko. Nie tylko poeta, także najwybitniejszy krytyk literacki w naszym mieście, w sensie osoba najbardziej zawodowo to traktująca. Związany z Młodzieżowym Domem Kultury, trener osób, które piszą, nie tylko młodych, również wydawca, związany z Uniwersytetem w Białymstoku także. Część pierwsza dotyczy konfrontacji tego, co jest w kraju, z tym, co jest u nas.
Jeszcze widzę kilkoro poetów, których rozpoznaję. Pani Anna Naruszewicz jest z nami. Z młodszego pokolenia moja wychowanica, by tak powiedzieć, Zuzanna Maria Danowska, obecnie studentka trzeciego roku. Przyszłość naszej białostockiej i nie tylko poezji, mam nadzieję. No i zdaje się, że chyba Bogdana Dudkę nie wymieniłeś, który również jest, dzisiaj jest naszym poetą. Proszę Państwa, z białostocką poezją jest dobrze. Nie ma tego, nie ma owego, nie ma jeszcze dziesiątego, ale poeci sobie doskonale radzą w taki, inny czy dziesiąty sposób. Więc w sumie nie ma o co kruszyć kopii. I Dariusz mi zaproponował, bym powiedział, jest dobrze, ale. Mówię, słuchaj, zawsze jest jakieś ale, zawsze może być lepiej. W każdej sytuacji może być lepiej, bo jak wiadomo, lepsze wrogiem dobrego. Tym niemniej nie mamy tutaj na co narzekać, jest całkiem w porządku. Tyle tylko, że najprawdopodobniej każdy z nas piszących zawsze ma problem pod tytułem, no dobra, napisałem wiersz, zestaw wierszy, gdzie mam je opublikować w Białymstoku? Pewnie w internecie, no ale gdzie, na Facebooku? Owszem, można, no ale lepiej, jeśli zaprosi nas na przykład salon literacki, bo to wtedy już jest jakieś sito, jakaś redakcja, albo zaprosi nas inny portal, znany portal internetowy. Okej, udało mi się gdzieś coś opublikować, no teraz mam materiał na książkę, więc nie ma wydawnictwa. Może powiedzmy sobie tak, jeżeli już udało nam się opublikować wiersz, pytam gdzie, w jakim piśmie, EPI nie ma, poza tym była rocznikiem o bardzo określonym profilu. Pani Katarzyna Sawicka-Mierzyńska napisała o profilu konserwatywno-chrześcijańskim. Mam tę gazetę ze sobą. EPI nie ma. Próby wydawane przez uniwersytet, już piąty numer w tej chwili jest składany, zawiera wyłącznie część literacką. Pan Dawid Bujno wydaje w Galerii Ślędzińskich od czasu, kiedy pan przyszedł, Anankę, no ale Ananka jest kwartalnikiem literackim, też tam nie miejsce na poezję. No może udało nam się opublikować tomik w Księżnicy, pierwszy czy drugi. Może akurat, tak jak panu Krzysztofowi, udało się opublikować tomik w nowo powstałym wydawnictwie Białostockiej Kolekcji Filologicznej, też uniwersyteckiej, która publikuje tomik wtedy tylko, kiedy są pieniądze, czyli kiedy jest dotacja i tomik wychodzi mniej więcej jeden rocznie. Więc co? No może mamy po prostu pieniądze i idziemy do drukarza, który chętnie przyjmie zlecenie i za własne pieniądze wydamy książkę poetycką. No dobra, ale skoro już mamy te dwa tomiki, by aplikować do Związku Twórczego, to mamy pytanie do którego? Do białostockiego oddziału ZLP, który od śmierci Eugeniusza Szulborskiego przestał funkcjonować lub słabo funkcjonuje. Do oddziału SPP mamy aplikować, którego w Białymstoku nie ma, a w warszawskim oddziale SPP-u są dwie osoby z Białegostoku. No nie wiem, czy też funkcjonować tak, jak wspaniale Klub Nauczycielski Związku Nauczycielstwa Polskiego, który robi stałe warsztaty, stałe spotkania, wydaje własne książki własnym sumptem, nie wiem skąd macie pieniądze, ale to wszystko kosztuje. No ale mimo wszystko, jak widzicie, jest nas tutaj sporo, poeci sobie radzą. Dziękuję.
Przez okno, choć na nikogo. wszystko, co dotąd przeżyłeś. Chciałeś zatrzymać przy sobie maleńkie szczęście o świcie i uniesienie twych powiek. Serce jest twoje jak ziarno nagie, które z łupiny wyrzucił los. We śnie cię wezwie daleki żagiel, a może tylko syreny głos. Serce twe płonie, ale nie spłonie, chociaż zaboli, lecz szkoda dnia. I pójdziesz dalej wzgórzem zielonym, znów się spotkamy i ty, i ja.
Ten czas wypełni diagnoza pana Dawida Bujno, która jest na tyle istotna, że trudno jest ją zbagatelizować, myśląc wyłącznie o tym, co w związku z poezją dzieje się w naszym regionie. Dawid Bujno, diagnoza dotycząca stanu poezji w naszym kraju dzisiaj.
Scena w tej chwili poetycka jest bardzo różnorodna. Wciąż niektórzy uważają, że poezja współczesna to są poeci, którzy debiutowali w połowie wieku XX. A rzeczy najnowsze to jest Świetlicki, konflikt barbarzyńców klasycystów z początku lat 90. Otóż Świetlicki jest już dzisiaj klasykiem. I to jest takim klasykiem, z którym młodzi poeci już się spierają, uważają go za wręcz antywzór, antybohatera. Natomiast no, mamy mówić to, co jest teraz. Młodzi autorzy, Klara Nowakowska, to też jest minimalizm. Wojciech Brzoska, który też gdzieś szuka swojego języka. Z drugiej strony Piotr Renicki, też podlaski twórca, który idzie w drugą stronę, to znaczy minimum słów nie oznacza maksimum znaczeń, ale on jakby chce odrzeć słowo z tego nadmiaru znaczeń i u niego drzewo, które rośnie za oknem, nie jest już drzewem poznania, tylko to jest po prostu kasztanowiec. Oczywiście mamy dużo poetów osobnych, którzy są jak zwykle najciekawsi. Na przykład jest poeta Kacper Barczak. Też jest w pewnym sensie polityczny, ale poza podziałem lewo-prawo. Ktoś mi napisał o Barczaku, że on robi symulację współczesności językową. Znaczy on wyciąga esencję współczesności. Miesza za sobą język biblijny z językiem cybernetycznym, internetem. Język nauk przyrodniczych z językiem mass mediów i tak dalej, i tak dalej. Teraz też się ukazał tomik Julii Fiedorczuk, Psalmy, który jest bardzo podobny. Znaczy też zbiera jak antena te wszystkie głosy. Tylko tutaj mamy inne strategie. Barczak zanurza się w tym chaosie informacyjnym i próbuje znaleźć jakąś sieć powiązań między tymi wszystkimi głosami. Natomiast Julia Fiedorczuk idzie w drugą stronę i ona uważa, że jest kryzys językowy. Ten kryzys językowy powoduje wszystkie inne kryzysy. Ekonomiczny, przyrodniczy, ekologiczny, przepraszam, polityczny i tak dalej. I ona jakby stara się znaleźć, odnowić znaczenia podstawowych słów. Barbara Klicka jest bardzo teraz ważna, modna powiedzmy poetka. W tej chwili w Teatrze Narodowym można zobaczyć jej spektakl. Miesza pewne porządki, bo ona z jednej strony chce też wziąć to, co Sosnowski dał poezji polskiej. Z drugiej strony chce być komunikatywna. Liryczna, w takim starym sensie po prostu liryczna. Można mówić długo jeszcze, na przykład ważne są zainteresowania poetów sztuką współczesną, czy sztuką społeczną. Teraz był film, nie wiem, być może Państwo widzieli Serce Miłości o współczesnych artystach. Zuzanna Bartoszek, jedna z bohaterek, też jest poetką i to jest artystka wizualna. Więc wszystkie te rzeczy, sztuka konceptualna też mają na to wpływ. Mógłbym mówić jeszcze dużo, ale chyba już... powinienem skończyć, więc dziękuję bardzo.
Dlaczego, że mnie nie chcesz? Znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w TVN-ie, znajdę robotę w bankowości, dlatego, że mnie nie chcesz, dlatego, że mnie nie chcesz, dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych, dlatego, że mnie nie chcesz, dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów Super Light. Wymieszam piwo z Red Bullem i będę żywił się wyłącznie w centrach handlowych. Znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią i zrobię łaskę prezesowi i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią, dlatego, że mnie nie chcesz, dlatego. Dlatego, że mnie nie chcesz. Tak. Dlatego.
Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego.
Teraz jest czas na nas. I Janusz, i pan Dawid mówili po to, żebyście mieli państwo do czego się odnieść. Największy wpływ na zmiany w polskiej poezji mają ci najmłodsi. Zmiany te w dużej mierze dokonują się pod wpływem tego, co najkrócej nazwać by można polityką. Polska poezja dzisiaj znowu jest polityczna. Chwileczkę, Bogdan, najpierw poeci, potem publiczność.
Andrzej Salnikow, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Ja muszę powiedzieć, że trochę jestem zaskoczony, że to odwrócone zostało, że nie najpierw regionalne, krajowe sprawy, ale skoro tak, to chcę powiedzieć w ten sposób. Dla mnie jako poety najważniejsza jest ekspresja samego siebie. Jeżeli tutaj kolega Bujno mówił, że poezja idzie w kierunku polityki, upolitycznienia i zaangażowania.
O, przepraszam, to tak? Jest jeden z nurtów.
Ale to jest czymś nowym. I teraz jak ja na przykład, będąc tutaj w Bielsku Podlaskim, daleko od wydarzeń w centrum politycznym, mogę reagować na to, co dzieje się w polityce językiem poezji. Więc to raz, odległość od centrum. Dwa, czy mogę reagować na wydarzenia polityczne, które tutaj są w regionie? No też muszę być blisko ośrodków decyzyjnych i mieć rzeczywiste informacje. Nie mogę przecież tylko opierać się na tym, co donoszą gazety. Także uprawianie poezji upolitycznionej, zaangażowanej nie jest rzeczą łatwą, a głównie polega to na tym, na dojściu do informacji, na przepływie informacji, byciu w pewnym środowisku.
Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze ten wątek chciałby podjąć? O, pani Krystyna Konecka, bardzo proszę.
Ja nie planowałam w ogóle żadnego wystąpienia tutaj, ale wydaje mi się, że warto. Zawsze tak było i jest, że konfrontacja regionalna, jak to nazwiemy, z krajową, zagraniczną jest konieczna. Ale my tego tutaj nie mamy. Ja mieszkam tu tyle lat w Białymstoku. Nikomu z tych autorytetów decyzyjnych nie udało się czegoś podobnego zrobić. Funkcjonuje daleko poza Białymstokiem. W Poznaniu, w Zielonej Górze, Krakowie, Warszawie, wszędzie. Chodzi o to, że tu, jeżeli ktoś działa, to działa nauczycielski klub literacki. Konsekwentnie, skutecznie, od wielu lat. Janusz, nie miałeś tutaj wypisanej nagrody Obławę Hetmańską. Raz w roku jest takie spotkanie i wtedy zjeżdżają się ludzie z całego kraju, laureaci. Jest partnerska dyskusja. Kiedy ponadto, proszę Państwa? Czy my mamy jakiekolwiek łamy w tym mieście? Zawsze ilekroć kogokolwiek pytałam, dlaczego nie? Nie ma pieniędzy, nie ma organizatorów. Wreszcie nie ma chęci, po prostu najzwyczajniej w świecie. A przecież my się musimy konfrontować. Młodzi poeci, których jest tu bardzo mało. Ja nie wiem, przecież media pokazywały ten temat. Dlaczego nie przyszli? Jest tyle miejsca. Mogli przyjść, czy ludzie w ogóle interesujący się literaturą? Nie ma. Jest średnia generacja i takie staruchy jak ja. To wstyd po prostu. Nas jest tutaj po prostu o wiele, wiele za mało. Powinno być tak, że wśród tylu chętnych młodych ludzi, wśród profesury uniwersyteckiej, wspaniałych ludzi, autorytatywnych, którzy strasznie dużo robią na uczelni, no niechżeż do licha zbierze się jakieś gremium, które stworzy grupę, która zdecyduje, za tym stoją pieniądze. No to nauczmy się zwracać o pieniądze. Nie ma tak, żeby tych pieniędzy zdobyć nie można było. Ja to wiem, bo od 20 lat jeżdżę na różne międzynarodowe imprezy literackie w kraju. Można to zorganizować, ale trzeba chcieć.
W taki wieczór, ani zimny, ani letni, po ulicach, po zaułkach i po placach spacerują sobie szpetni, spacerują sobie szpetni, 40-letni po swoich pracach. Każdy dawno rozwiedziony idzie mocno zamyślony, niczym wdowiec po ideach i po babach. Co pomyśli, to wymyśli, potem jeszcze mu się przyśni, bo to taka jest, widzicie, smutna sprawa. Odczuwamy trochę zgagi po tym życiu po przepiciu itp. Odczuwamy trochę kaca, że co było, to nie wraca, jak ten kochasz, który zginął w sinej mgle. Odczuwamy trochę żalu, że tak wcześnie jest po balu, chociaż noga się do tańca jeszcze rwie. Tańczyć, chce się walczyć, a tu nagle, panie starszy, zamykamy, zamykamy, tak czy nie? Powtarzamy bałamutnie, żeby wychylamy pięćdziesiątkę albo dwie. Zazdrościmy młodszym siostrom, cytujemy coś z po prostu. Chcemy prawdy, tylko prawdy itp. Czasem kogoś ktoś spotyka, siwa chandra nagle znika. Ktoś ubiera się w kolczyki z naszych łez. Chwilę jest się w siódmym niebie, potem wraca się do siebie. Tylko powiedz, gdzie to jest. Tylko powiedz, gdzie to jest.
Zobaczcie, dokonało się naturalne przejście od tego, co jest krajowe, do tego, co jest nasze regionalne. Chrzanić kraj, jeśli nie możemy się z nim skonfrontować, ponieważ my jako środowisko nie funkcjonujemy. I teraz proponuję przejście od razu do trzeciej części rozmowy. Teresa, ty też chciałaś? To przepraszam. Najpierw pani, potem pani Teresa.
Aleksandra Nowacka. Ja popieram to, co powiedziała moja poprzedniczka, bo rzeczywiście można by się zainteresować tym, co się nazywają grantami. Ale chciałam jeszcze jedno zdanie tylko dodać, że państwo o jednym zapomnieli, o jednym gatunku poezji. Mianowicie istnieje tak zwana poezja ekumeniczna. Nie tylko polityczna w szerokim znaczeniu społeczno-polityczna, ale też ekumeniczna. Ja tylko przypomnę, przepraszam, że w tej chwili mówię o sobie, rok 1999 wydałam tomik, który się nazywał Przesłania. Z tej poezji przechodzę z kolei do prozy zaangażowanej. Też politycznie. Mało kto z państwa chyba wie, nasz IPN ogłosił konkurs na właśnie książkę, która by była regionalnie, co się w Polsce ważnego stało.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zauważyliście, że w szczególny sposób przywitałem panią Mirę Łukrze. Proszę państwa, ja tu przyjechałem w roku 77. Dla mnie Podlasie jest prawosławne. Ale na razie, ponieważ Teresa zgłosiła się do głosu, chciałbym jej go udzielić, a potem zaproponuję państwu uporządkowanie naszej rozmowy, jeśli na to pozwolicie.
Proszę. Teresa Radziewicz, uczestniczę czasami również w życiu literackim krajowym, tak zwanym, tak jak tutaj mówiliśmy. Chciałbym powiedzieć, jak porównuję te dwie sprawy. Jedna rzecz, festiwale literackie. Jeżeli jakieś miasto robi festiwal literacki, nigdy nie zapomina o swoich tak zwanych ludziach, czyli o miejscowej literaturze. Zawsze są zapraszani goście, świetni goście, ale zawsze pojawiają się tak zwani tutejsi, ludzie stamtąd. I to jest wyjście na stopę krajową właściwie. Jeżeli chodzi o Białystok, no to wiemy, świetny festiwal zebrany, bardzo lubię ten festiwal, ale poeci tam, na tamtym festiwalu, gdzie brutalna jestem bardzo, ale no, obserwujemy to wszyscy. Rzeczywiście miasta inne zapraszają bardzo dużo współczesnych autorów. Ja tutaj do tego, co wymieniał pan Wójno, dodałabym oczywiście Honeta, Różyckiego, Jarosza, świetnych współczesnych autorów. U nas właściwie tylko właśnie Galeria Ślędzińskich zaprasza takich poetów, którzy teraz, młodych poetów, którzy teraz piszą. Mało jest gdzie indziej, ale też mało nas u nas. I to jest też taki kłopot. Każdy jest sam gdzieś osobno, a nie ma tego, że ktoś wydaje książkę, powinny pojawiać się propozycje ze spotkaniem. Mówię o wszystkich państwu tutaj piszących. Tego nam brakuje. Musimy być tutaj widoczni, zaproszeni. To zaczniemy być widoczni też i poza.
Mogę? Krzysztof Puławski. Skorzystam z tego, że miałem mikrofon obok i chciałem poruszyć taki wątek, który tutaj się jeszcze nie pojawił, a wydaje mi się dosyć ważny. A mianowicie w Białymstoku praktycznie nie funkcjonują tłumaczenia. No ja się zajmuję, ale zajmuję się prywatnie jako tłumacz. Natomiast to nie jest tak, że robimy warsztaty, możemy coś ciekawego z tym dalej zrobić. To jest coś, co po pierwsze młodym ludziom daje warsztat. Pozwala im nauczyć się tego, jak myślą inni poeci, a po drugie dowiadujemy się, że pewne tematy jednak są uniwersalne. Jeżeli ja szukam czegoś, jakichś komentarzy na temat sytuacji w Polsce na przykład, no to nie wiem, czarny protest, no to nagle mi się kojarzy Brian Patten i wiersz z lat 60. czy Adrian Henry, czy jeszcze ktoś. Bo się okazuje, że pewne rzeczy się przewija, że one się pojawiają, że pewnie poeci to już mają przepracowane. Tych rzeczy nie ma, nie wszystkie są po polsku. My nie mamy wcale tak dużo tłumaczeń poezji. Dziękuję bardzo.
Thank you. Dziękuję za miłość, za twoje kochanie, za wszystko, co było i co nas zastanie. Dziękuję za ciebie, że chciałaś się zjawić. W szukaniu tak trzeba na los się obrazić. Dziękuję za miłość, za szansę, kochanie. Gdyby cię nie było, nie byłoby wcale. Dziękuję za miłość, z daleka i blisko. Gdyby cię nie było, zniknęłoby wszystko. Dziękuję za miłość, gdy obok ją czuję, gdy jest tyle warta, choć tak ją traktuję. Przepływa przez palce, chowa się w bramie. Czasami nie widzę, gdy przy mnie przystanie. Dziękuję.
Sprowokować do tego, żebyśmy poszukali rozwiązań. Jesteśmy w Książnicy Podlaskiej. Pan Dawid jest z Galerii Ślędzińskich. Janusz jest z Młodzieżowego Domu Kultury. Ja jestem z Uniwersytetu w Białymstoku. A gdyby powstało w Białymstoku takie konsorcjum wydawnicze też, instytucja, która dysponowałaby radą wydawniczą, w sensie osoby odpowiedzialne, które współdecydowałyby o tym, co wydać, jak to promować, konfrontować się dzięki tak wydanym książkom z krajem, który uznaliśmy, że jednak jest dla nas ważny, nie tylko dlatego, że jego częścią jesteśmy. Pan Andrzej Kalinowski.
Proszę Państwa, ja powiem kilka słów prawdy, jak to wygląda od strony kuchni, a nie od strony idei. Żeby wydać tomik poezji, Fundacja wydała 5 tomików i my chcemy znaleźć pewien poziom, wydając 2-3 tomiki. W tym roku wydamy 3 tomiki albo 4. To wyjątkowy rok jest. Ale ja wymagam kilku rzeczy od tych, którzy do mnie przynoszą tomiki poezji i często kończy się to nieprzyjemnie albo awanturą. Ja mam kilka swoich osób, które czują poezję, rozumieją, mogą mu popatrzeć krytycznie i daję im. Później rozmawiam z poetą i mówię, proszę pana, proszę pani, albo słuchaj, jest zaczyn. jest 10 fajnych wierszy. I wtedy się zaczyna kłopot. Jak to? To jest gotowy tomik. Ja mówię, nie, przepracujmy to razem. To, co mówi Ignacy Karpowicz, 1000 stron pisze, zostaje mi 200. Tak jak przy ostatniej książce. Ale on chce współpracować z drugą osobą. Nie ma dialogu często z poetami. To jest moje doświadczenie. To jest pierwszy punkt. Mało tego, żeby wydać tomik w Fundacji Sąsiedzi, szukamy też dobrej rekomendacji, czyli kogoś z zewnątrz, kogoś z Polski. Michała książka rekomendowała Julia Hartwig. No i wtedy zaczynamy szukać i się zastanawiać, dlaczego mamy wydać debiutancki tomik. Dalej, to współfinansowanie. Wymyśliliśmy rzeczywiście prostą zasadę. Fundacja połowę pieniędzy dokłada, połowę prosi. Jest to poziom 1000 złotych. 1000-1200, bo 300 egzemplarzy z zaprojektowaną okładką, z różnymi dookolnymi działaniami, rzeczywiście kosztuje 2-2,5 tysiąca. Każdy tomik, który jest wydany, powinien być rozesłany do recenzentów i na wszystkie konkursy ogólnopolskie, to jest mniej więcej 40-50 tomików. To powinien być standard. I teraz sobie odpowiedzcie na pytanie, czy tak z waszymi tomikami robiliście?
Egzemplarze obowiązkowe.
Proszę?
Plus egzemplarze obowiązkowe plus, do bibliotek.
Plus 16 egzemplarzy obowiązkowych. Wszyscy sobie wyobrażają, wydamy tomik i będziemy mieli spotkania. Nie, to nie jest takie proste. Najlepiej dużo też włożyć swojej pracy.
Bardzo dziękuję, dobrze.
Bożena Bednarek, Stowarzyszenie Szukamy Polski. Ja jestem jednocześnie związana z takim portalem podlaskisenior.pl, który w tym roku będzie czwartą edycję organizował konkursu literackiego dla seniorów, Srebro, nie złoto. To też jest potrzeba jak gdyby wypatrzona przez nas, że bardzo często warto inwestować również w ludzi starszych. Wszystkie rzeczy, o których Państwo mówicie, powstają bardzo często z pieniędzy publicznych. Czyli nie ma tomików poetyckich w księgarniach, nie są do kupienia, nie są do zdobycia. To jest wielki problem, czy tych egzemplarzy będzie 300 czy 400. Człowiek, który kocha poezję, bardzo często nie może trafić i mieć w ręku takiego tomiku. Jak to zrobić, jak to pokonać? Ponieważ też pracuję trochę w środowisku pozarządowych, no marzyłoby mi się, tutaj jest idea, nie konkret, żeby powstało coś, co by się nazywało takim funduszem poetyckim, bo w poezję warto inwestować, w poetów tym bardziej. Czy rozważaliby Państwo coś takiego, jak wydanie na przykład wspólnego tomiku? Wtedy koszty, spodziewam się, druku, wydawnictwa byłyby inne, a jeżeli dodać by do tego szyld rekomendowany przez Sejmik Poetycki Województwa Podlaskiego, no to też jak gdyby tworzyłoby się swoją markę. Dziękuję bardzo.
Wojciech Cymbalista, obecnie Mak Wasilków. Wcześniej przez parę lat Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, tudzież Gazeta w Choroszczy. Jestem edytorem i z zawodu, i z zamiłowania. Wiem, że nakłady czasopism bezpłatnych bardzo szybko się rozchodzą i rzeczywiście one trafiają do odbiorców. Jeżeli czasopismo, to tak, ale takie, które będzie bezpłatne, które będzie na przykład dostania w bibliotekach, w ośrodkach kultury, nakład 10 tysięcy, koszt druku 5 tysięcy złotych, to nie jest kwota nie do przeskoczenia. Grunt, aby znaleźć jeszcze na początek, myślę, że troszeczkę wariatów. Ja jestem z Choroszczy, więc wiem, że tacy są, którzy nie będą może w pierwszej kolejności oglądać się na fundusze i oczekiwać gigantycznych funduszy za to, że coś tam od czasu do czasu napiszą do takiego czasopisma, tylko uznają to jako długotrwałą inwestycję w budowanie rynku czytelników. Nie chciałbym, aby taka optyka się pojawiała i aby większość czasopisma była poświęcona poezji, chociaż oczywiście poeci są bardzo dynamiczni i bardzo ładnie takie łamy mogliby zająć. Natomiast nakład musiałby być duży. Te 10 tysięcy na start jak najbardziej, po to, żeby się pojawił snobizm czytania. Dziękuję.
Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Ona pójdzie też. kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Pobiegną też, kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też.
To jest szansa dla tych, którzy do tej pory głosu nie zabrali, a chcieliby to zrobić. Pani Mira Łuksza i Jan Kamiński.
Moje jedno zdanie jest takie. My sobie możemy gadu-gadu do obiadu i po obiedzie, a 80% naszego narodu nie czyta. W ogóle nie czyta. I może z tym byśmy coś zrobili, ale chyba nie damy rady. No tak, oczywiście. Nawet dla kogo? Dla samych siebie. No ja na przykład piszę dla samego siebie, bo mnie nikt nie czyta. No.
Pani Mira Łuksza, bardzo proszę.
Jak mówię krótko, my mówimy o piśmie, które by ewentualnie powstało z poezją, z prozą, krytyką. Chyba 8 lat temu próbowaliśmy odnowić kartki. Przygotowaliśmy naprawdę genialny numer, był bardzo dobry. No i wtedy prezydent miasta nie dał tych 6 tysięcy złotych na druk, a dał na jakieś pisemko, które się nazywało 300 tysięcy. To tytuł. Więc to świadczy o tym, jaki stosunek jest w ogóle miasta do literatury, do poezji. Zresztą można to wspomnieć także o stypendiach prezydenta miasta zeszłorocznych i pozaprzeszłorocznych. Ostatnie stypendium, które otrzymał literat, to była książka Andrzeja Fiedoruka o knajpach, która zresztą świetnie zrobiona, przez Do Rzeczy wydana. W tym roku nikt nie otrzymał, a ja napisałam, złożyłam wniosek na taką książkę poezji. Przygotowałam dosłownie całego dnia, co mam zrobić. Powiedzmy 100 stron, 100 utworów lirycznych i wydanie tej książki i rozpowszechnienie jej w Podlasiu i na Grodzieńszczyźnie, ponieważ to dotyczy kultury, historii osób Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej, pierwszej Unii Europejskiej. Piszę w dwóch językach, pierwszej Unii Europejskiej, po białorusku i po polsku. Otrzymałam odpowiedź komisji, że komisja uważa, że ja, osoba, która wydała 16 książek, których wszystkie nakłady się rozeszły prawie, nie zdążę tego zrobić, ponieważ to za krótki termin, rok dla profesjonalisty napisanie 100 tekstów i komisja uważa, że tego nie zrobię. A druga sprawa, że pisząc o promocji na Podlasiu i za granicą, nie wspomniałam o mieszkańcach Białegostoku, którzy powinni być zaproszeni na moją promocję. Ja należę i tworzę już 45 lat w Białoruskim Stowarzyszeniu Literackim Białowieża. I tu powiem tak, że potrzebna jest właśnie grupa, organizacja, która pracuje nad poetami na Podlasiu. Istnieje grupa literatów, którzy też należą do Związku Literatów Polskich i innych organizacji, którzy tworzą z wyborów w dwóch językach. My niejako chowamy się w tej niszy takiej, ukrywamy się, ale jednocześnie prowadzimy pracę z młodymi twórcami. Rada Programowa Tygodnika Niwa także jest wydawnictwem, organizuje spotkania takie dziennikarsko-poetyckie. Już tak młodsza grupa twórców organizuje Stowarzyszenia Bezmierza. To jest polsko-białoruskie spotkania literacko-wydawniczo i także tłumaczy. Także to jest taka praca, która jest widoczna, dlatego że ja sama osobiście chyba wszystkich poetów naszych tutaj siedzących tłumaczyłam także na język rosyjski, na język białoruski i odwrotnie. Przedstawiam to na takich festiwalach w poezji słowiańskiej organizowanych co roku. Także myślę, że potrzebny jest taki właśnie przykład i sama praca. Człowiek zdeptuje swoje nogi i pisze swoje, także pomaga innym i stara się właśnie mówić o tym w szerszym gronie.
Tak, pani Miro, to nie ulega wątpliwości. Zasługi pani są nieprzebrane. Proszę państwa, musimy kończyć. Oczywiście najważniejsze jest to, że państwu dziękuję najnormalniej w świecie, że chcieliście przyjść, nawet że chcieliście nie tylko wysłuchać, ale także mówić. Wybaczcie słowo, które tu upadnie, a nawet myśleć przede wszystkim o tym, co się w naszym mieście dzieje. Kończąc, powiem to, co wynika z tego spotkania, z mojego punktu widzenia. Czego nam brakuje? Tego, o czym mówiła Teresa. My w ogóle nie działamy razem. potrzebujemy instytucji, która byłaby dla nas takim formalnym oparciem i finansowym, i merytorycznym, to oczywiste. Nie ma żadnego problemu pieniędzy. Mówię wam jako człowiek, który pracuje na uniwersytecie, gdzie są miliony pieniędzy. Nie martwiłbym się również o czytelników, proszę państwa. Martwiłbym się bardziej o to, żeby literatura, którą piszemy, była na tyle dobra, by oni się znaleźli. I to, co dla mnie jest sednem. Wiecie co, mam takie marzenie. Dlaczego my nie robimy nic razem? Dlaczego pisząc, o czym Andrzej Kalinowski mówił, nie spotykamy się na przykład czytając swoje teksty, które powstają tym, którzy piszą tak samo jak my. Wyjdźmy z tych swoich norek, z tych swoich piwniczek, z tych swoich zakamarków. Przestańmy traktować poezję jako dopust Boży, który jedynie nam się przydarzył. Jakkolwiek świat byłby wrogi poezji i wam, którzy poezję piszecie, jeśli nie będziemy działać razem, to dużo stracimy. Wierzę w to gorąco, że to jest sposób na to, by teksty, które państwo piszecie, były lepsze. Jeszcze raz bardzo dziękuję i daj Boże do następnego razu. Jak najlepszych wierszy państwu życzę. Dziękuję Dawidowi, Januszowi, wam. Do zobaczenia.
To była relacja z Sejmiku Poetyckiego w Książnicy Podlaskiej, jaki odbył się w lutym podczas festiwalu Autorzy i Książki. Czy coś wyniknie z tej rozmowy? Czy zechcemy spotykać się częściej i czytać nawzajem swoje wiersze? Czas pokaże. Sejmik Poetycki. Moderował profesor Dariusz Kulesza, znawca literatury współczesnej i wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku. Całość przygotowała Dorota Sokołowska. Zaczęliśmy od cytatu i nim też skończymy nasze spotkanie. Poezja, napisał Laurence Ferlinetti, to cień rzucany przez latarnię naszej wyobraźni. Życzmy więc sobie, aby dawała nam dużo światła w przedzieraniu się przez mroki codzienności.
Już noc, już cicho wokół, a w nas niepokój. Już czas na długie, dobre sny, one dodają sił, one dodają sił. Już wiesz, że muszę odejść w ten deszcz, w tę złą pogodę. Od łez znów mokry cały świat, najwyższa pora spać, najwyższa pora spać. Odejdź ścieżką snu, póki jestem tu, zanim zamknę drzwi. Uśnij, miła, śpi. Już noc deszczowa, ciemna, a ty bezsenna. To źle, bo nie przychodzi sen. Uspokoi cię, on uspokoi cię. Już noc, latarnie błyszczą, a sen to lek na wszystko. Gdy świat rozdziela nagle nas, rozłąki skraca czas. Rozłąki skraca czas. Odejdź ścieżką snu, póki jestem tu, zanim zanim